Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Spotykamy się w kolejnej audycji z cyklu Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Przy mikrofonie są nasi goście. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny udało się spotkać w tak zwanej audycji dialogowanej. Jest z nami siostra Małgorzata Depka ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.
Witaj. Szczęść Boże, witam wszystkich, siostrę i Radka.
Witam Radosława Sadowskiego.
Witam serdecznie.
Radku, proszę Cię, jeśli możesz powiedzieć, co warto czerpać z duchowości świętego Jana Pawła II i co w tej duchowości jest dla Ciebie ważne? Ja trochę wiem o Twojej duchowości, jeśli mogę tak zdradzić. Bardzo jesteś wielkim czcicielem Miłosierdzia Bożego. Jesteś też zaangażowany w różne dzieła i w parafii, i w swoim życiu osobistym. Ale skupmy się na takich priorytetach, które do Ciebie bardzo przemawiają z duchowości świętego Jana Pawła II.
Myślę z perspektywy ojca i męża, to tak mówiąc 4M, tak? Tak znalazłem kiedyś takie właśnie sformułowanie 4M, M jak miłość, M jak miłosierdzie, mhm. M jak modlitwa i M jak moc przebaczenia. Takie 4M.
Piękne, wybitne, powtórzmy, Radek. Ja jestem starym nauczycielem. 4M, czyli M jak
miłość, tak? M jak miłosierdzie, M jak modlitwa i M jak moc przebaczenia.
I to czerpiesz z duchowości Jana Pawła, tak?
Dla mnie tak, tak. To tutaj ta modlitwa też była wspomniana, to każdy mógł to zauważyć przy każdej pielgrzymce, czy do kraju, czy też za granicę, ta słynna też pielgrzymka do Meksyku, gdzie było to wołanie do ludzi i to wsparcie i takie duchowa jedność Jana Pawła II i ta łatwość tego kontaktu z ludźmi, to myślę, że tak. Co prawda, tak jak już wspomniałem, te wszystkie listy teraz, jak wracamy, czy adhortacje, czy wszystkie inne przemówienia,
encykliki,
one były wszystkie bardzo wymagające. Patrząc też na długość, zawsze były to wszystkie obszerne tematy i wymagające skupienia przy czytaniu. Nie da się też usiąść do danego listu, sobie coś przeczytać, czy na adhortację nad tym, to trzeba też kontemplować, bo nie da się inaczej do tego podejść, nie da się tego jednym tchem wziąć.
Jak książki przeczytać.
Nie? Tak, łyknąć i już wszystko jest jasne, tam trzeba to wszystko przeanalizować i jednym razem się czyta, to się widzi coś zupełnie innego niż czyta się drugim czy trzecim razem.
Często czytasz teksty Jana Pawła?
Często może nie, ale bywają takie czasami...
Ale list do rodzin czytałeś.
Znany mi jest list też, adhortacja familiaris consortio.
Czyli to są teksty, które inspirują Cię w kontekście życia rodzinnego i życia małżeńskiego.
Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Rodzin na świecie spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Jak długo jesteście małżonkami z Karoliną?
No, nie jest to długi staż. W tym roku będzie 5 lat.
Tak, byłam na ślubie. Piękne. Na weselu kawałek. Po pierwszym tańcu zwinęłam żagle. W liście do rodzin Jan Paweł II pisze o małżeństwie jako wspólnocie i komunii dwojga osób. Z siostrą Małgorzatą możemy dużo mówić o tym, co znaczy wspólnota i komunia we wspólnocie zakonnej. Jest to wielki dar, ale i wielkie zadanie i wielka trudność. Jeśli osobiście miałabym wskazać na największą trudność życia zakonnego, to powiedziałabym o życiu wspólnym. Nasze założyciel ksiądz Owczarek mówił do wstępujących młodych dziewcząt, które z wielką radością prosiły o przyjęcie do zakonu. On tak kiwał głową i mówił: no jak chcesz się ścierać jak kamienie w młynie, to wstąp, to przyjdź. Więc to życie wspólne jest bardzo wymagające. Na naszej drodze, w naszym powołaniu wygląda to inaczej niż oczywiście w małżeństwie. Ale proszę cię, czy Radku, możesz się podzielić właśnie swoim doświadczeniem, jak dorastacie do tej prawdy, o której mówił Jan Paweł II, że małżeństwo to wspólnota i komunia dwojga osób, to zjednoczenie, powiedziałabym oczywiście bez poprawiania papieża, ale w tym zjednoczeniu jeszcze idzie o Pana Jezusa. On jest jakby najważniejszy i we wspólnocie zakonnej, i we wspólnocie małżeńskiej. Co możesz tutaj jakby uchylić swojego tutaj doświadczenia i tajemnicy? Przy okazji pozdrawiamy serdecznie Karolinkę, która pewnie nas uważnie słucha i cenzuruje, co tu teraz mąż powie.
Tą kwestię pierwszy raz usłyszałam tak naprawdę od doktora Jacka Pulikowskiego. On bardzo często wspominał o tej komunii. On też trochę zainspirował mnie do tego, żeby zajrzeć do tej adhortacji i do listu. Tam jest bardzo dużo mowy o tej komunii. To pierwszy papież, który to słowo komunia, ta część sakralna przełożył na relację.
Odniósł do życia małżeńskiego, tak,
tak,
rodzinnego.
No w ogóle do relacji międzyludzkiej. Tak. Tutaj jak zwykle wymaga papież od nas. Komunia to nie jest zwykła relacja, związek partnerski jako małżeństwo, tylko cel do...
Powiem więcej, współczesna młodzież mówi: siostro, to tylko transakcja, małżeństwo to transakcja.
No tak, tak to też słyszymy, tak? Tylko prawda jest też taka, że jak rzeczywiście stajemy przed tą decyzją, żeby powiedzieć sobie tak, że ślubuję Tobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to wszystko jeszcze może wyglądać bardzo prosto, ale jeżeli
zgodzisz się ze mną, przepraszam za dygresję, że to jest w sumie najprostsze, siostro Małgorzato, wstąpić do zakonu, złożyć śluby, to jest w sumie najprostsze, przysięgać sobie wierność małżeńską, to chyba w sumie jest najprostsze. Gdzie się zaczyna trampolina?
Trampolina.
Pośród codzienności. Tak. Pośród codzienności.
To prawda, a tym bardziej, że komunia to jest coś więcej niż jakaś więź i jedność, tak? Komunia to dążenie do takiego ideału. Tam w tej adhortacji też możemy znaleźć i to tam konkretnie jest napisane, że to ma być komunia jako dążenie do świętości. My oboje mamy, my małżonkowie, ja i moja żona, mamy dążyć do świętości.
Na tej drodze, na której na tej komunii, jesteście dla nas, na ta wzór, droga jest...
Tak. Na wzór komunii osób boskich, tak? Także to nie jest też zwykła komunia, tylko tam jest konkretne podwyższenie jeszcze tego progu.
Level wyżej, jak tak. To by powiedzieli młodzi.
Tak, 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 tak. Więc każdy z nas musi dążyć do tego ideału. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, no ale musimy od siebie wymagać.
Myślę, że tutaj fundamentem też i taką pomocą, właściwie źródłem siły w dążeniu do tej komunii jest Eucharystia. Powiedz, Radosław, czy jesteście zazwyczaj lub w większości sytuacji razem na Eucharystii jako małżonkowie i rodzina i dzieci? Ja często słyszę w kościele wojujące twoje dzieci pod chórem, więc...
Staramy się, aczkolwiek w tym momencie teraz to nie jesteśmy w stanie.
Jakub, to jest tak, utrudnione.
Więc, no, teraz w stanie błogosławionym, więc to oddzieliliśmy te nasze wyjścia, ale tak staraliśmy się jakoś uczęszczać na Eucharystię wspólnie.
Małżonkowie i rodzice, sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was w Chrystusie, jednoczy was z Chrystus. Tajemnica to wielka, jak pisze święty Paweł. To Bóg obdarzył was swoją miłością. On do was przychodzi, jest obecny wśród was, mieszka w waszych duszach, mieszka w waszych rodzinach, w waszych domach, wsparci przykładem i opieką świętego Józefa. Dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności, chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej ludzkiej osoby. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem.
Wzruszyłeś mnie bardzo jedną wypowiedzią, właściwie bardzo tak znienacka cię tutaj zobligowałam do terminu dzisiejszej audycji, ale wiedziałam, że nie odmówisz i powiedziałaś takie piękne słowa. Ja się zgadzam i bardzo chętnie wezmę udział w audycji, ale muszę porozmawiać się z moją małżonką, z Karoliną, kiedy, jak i czy to się uda. Takie zaczepne pytanie, Radek. Wszystko tak dialogujecie i omawiacie razem, czy raczej, wiesz, podjąłem to i to, zrobiłem to i tamto, byłem tu i tu. Jak to wygląda? W zakonie wiem, jak to wygląda, bo generalnie większość decyzji podejmujemy no, w absolutnym tu porozumieniu z przełożoną, ale bywa też tak, że się zdarza, że coś już się wydarzyło i dopiero przełożonego informuje.
To znaczy, nie mamy jakoś tak mocno ustalone, że musimy skonsultować różne sprawy, tak? No, działamy na zasadzie zaufania, tak? Aczkolwiek podejmując się decyzji małżeństwa, decydowaliśmy się, że musimy działać jak jeden organizm. Każda nasza decyzja, moja czy mojej żony, niesie jakieś tam konsekwencje, więc zawsze trzeba swoje decyzje też przeanalizować z perspektywy rodziny. To, co może się nam wydawać atrakcyjne, przyjemne, fajne, to może się okazać jakieś bolesne drugiej stronie.
Czyli ta komunia, bardzo szeroko i idealistycznie pojmowana, realizuje się w waszym życiu na poziomie tych zwykłych spraw, ale też tych, może nazwijmy je bardziej uduchowione, takie jak modlitwa, jak Eucharystia, jak uczestnictwo w życiu sakramentalnym. No, pytanie zgoła banalne. Łatwy jest ten poziom komunii?
Oj, bardzo trudny.
Moja mama mówiła, że najtrudniejszy, mówi zresztą do tej pory, powtarza, że najtrudniej. Co ty dziecko, ty jakie ty życie wybrałaś? Ty wybrałaś najłatwiejsze życie, najtrudniejszy zakon to małżeństwo. Zgodzisz się z tym, że to jest jednak trudna droga i wymagająca?
Tak, to zdarzają się tu różne charaktery, temperamenty. Trzeba iść zawsze na ustępstwa, to nie jest tak, że ja, ty, tylko teraz my.
Moja babcia mówiła, że ja to na rynku.
Jan
Paweł II jest nazywany papieżem rodziny. Zgodzisz się z tym twierdzeniem?
Tak, w 100%.
Czego najbardziej bronił w kontekście rodziny?
Najbardziej bronił życia. To jakoś też to przemówienie tu w Kaliszu, to poszukiwania, to też co wspomniałem o tych takich najważniejszych sprawach obrony życia. On jasno mówił, trzeba bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Teraz pojawiają się jakieś tam różne ruchy, pomysły, ideologie, no, inspiracje. No, dzieje się tak, a nie inaczej. Każdy z nas to wszystko obserwuje. Ale on tu w Kaliszu jasno powiedział.
I wyraźnie.
I wyraźnie. I co też zainspirowało mnie, wróciłem do przemówienia świętej tutaj też siostry zakonnej,
Matki Teresy z Kalkuty.
Tak, obejrzałem to jej przemówienie, gdy odbierała Nagrodę Nobla. I tam jasno powiedziała, że jeżeli matka w zaciszu swojego domu potrafi zabić swoje dziecko, to co stoi na przeszkodzie, żebyśmy się za nim nie pozabijali. I to tak, jakoś tak jasno, prosto uderza w każdego z nas. Myślę, że teraz ludzie próbują te sprawy zamknąć do swojego domu.
Do autonomii i obiektywizmu własnego sumienia, tylko trzeba by było zadać pytanie, gdzie są granice tego subiektywizmu. Radek, twoja wypowiedź zasugerowała kolejne pytanie, z którym chcę się zwrócić do siostry Małgorzaty. Jesteś, siostro Małgosiu, od wielu lat katechetką. Pracujesz w szkołach, pracujesz z dziećmi, z młodzieżą, prowadzisz rekolekcje, uczestniczysz w różnych skupieniach, sesjach formacyjnych, ale przede wszystkim na co dzień w szkole obserwujesz dzieci, młodzież, rodziny, rodziców. Co takiego jest w fenomenie Jana Pawła II? Będę się upierać, że jest to ciągle aktualny jakiś aspekt jego duchowości, co może być przykładem i zachętą dla dzieci i młodzieży.
Znowu wrócę, może ten wątek się tak bardzo przewija, ale wydaje mi się, że on jest jednak ważny. Jak patrzę teraz na sytuację rodzin w Polsce, na to, jak wiele z tych rodzin jest po prostu rozbitych, z jak wieloma trudnościami dzieci i młodzież muszą jakby walczyć na terenie swojej własnej rodziny.
Własnego domu.
Tak, własnego domu, zderzać się z konfliktami, z rozwodami, z kolejnymi partnerami, nie wiem, mamy czy partnerkami taty, z jakimiś jeszcze innymi trudnymi sytuacjami, do tego jeszcze to, co się dzieje na zewnątrz, to myślę, że tutaj Jan Paweł II znowu jakby staje przed nimi, czy może stanąć przed nimi, jeśli zechcą, jako ten, który potrafił, myślę, że przede wszystkim dzięki wierze Pana Boga, zresztą on o tym zawsze mówił, żeby patrzeć na Jezusa, Jego stawać w centrum, że może właśnie stać się takim wzorem właśnie pokonywania wszelkich trudności, czyli pójścia jakby pod prąd temu, co dzisiaj jest, wydaje się, takie łatwe, proste, właśnie przyjemne, takim płynięciu z prądem, żeby temu się przeciwstawić.
Duk in altum, prawda?
Tak.
Wypłyń na głębie.
Wypłyń na głębie i jeszcze pójdź w górę.
Tak.
Do tego,
tak,
nie?
To wybrzmiewa też w jego poezji.
Tak, tak, tryptyk rzymski.
Tak,
jeżeli chcesz dojść do źródła, to musisz iść w górę, piąć się.
Ze mną i nic nie grozi mi, gdy gdy obok jesteś Ty. O Panie mój, o Boże mój, z Tobą pokonać mogę wszystko, bo Ty darzysz mnie miłością, która swą potęgą nawet góry przenosi. Idę, wspinam się na wysoki szczyt. Przede mną strome szlaki i przeszkód tyle jest, lecz dzięki Tobie widzę sens, gdzie Ty. Skrzywdzić i prowadzisz mnie.
Papież był dla młodych ludzi, był rzeczywiście dla nich przyjacielem, że po prostu do nich wychodził. I kiedy na przykład, to dla dzieci to jest może trudne, ale kiedy już jest starsze dzieci, młodzież, 7., 8. klasa, czy liceum, uczy się i pokazuje im się na filmie, tak, czy puszcza się filmy, kiedy papież wychodzi na okno na krakowskim przedmieściu i zaczyna rozmawiać z młodzieżą, kiedy oni mu odpowiadają spontanicznie, nie jest na zasadzie tak jak w Szreku, tak, że pokazujemy tabliczkę, teraz jest aplauz, teraz coś tam, tak, tylko młodzież po prostu jest
pełna
ta interakcja taka. Oni doskonale rozumieli, o co papieżowi chodzi, a papież doskonale rozumiał, czego oni pragną. I to też papież mówił, tak, w tych tekstach wszystkich, które zwracał się, w tych mowach, tak, o właśnie o tym, co mówił Radek, o wymaganiu od siebie, ale też mówił o tym, żeby właśnie, ja wiem, że wy macie wielkie pragnienia, tak, nie rezygnujcie z tych pragnień, nie, jesteście ukochani przez Boga, macie dążyć do świętości, a nie iść gdzieś tam po ziemi nisko,
po najmniejszej linii oporu.
I myślę, że młodzież, która tak jak się patrzy i uczy się, oni nie chcą wymagań, wręcz reagują czasami buntem na wymagania, a z drugiej strony, jak im się mówi, że Pan Jezus stawiał wymagania, dlatego że kochał. Jeżeli ktoś ci nie stawia wymagań, w domu na przykład, no to znaczy, że jesteś mu obojętny. Ja wiem to po mojej rodzinie, że jakby, no mi nie mówiono o tej godzinie wróć do domu, co robisz, jak się uczysz, jakie masz oceny. I ja to odbierałam wcale nie jako wolność, że ja mogę robić sobie to, co chcę, tylko wręcz odbierałam to jako ból, że mną się nikt nie interesuje, że mnie nikt nie kocha.
Nie jestem ważna,
bo nikogo nie interesuje, nie? I teraz młodzież rzeczywiście, jak się im mówi to oni zaczynają jakby to łapać. Aha, no to
takim
nie jest...
prostym sformułowaniem jest, wymagam tego od ciebie po prostu dlatego, że mi zależy.
Tak, że mi
i
zależy
to,
na
to
tobie.
To bardzo przemawia do młodych ludzi. Zgodzisz się z taką obserwacją?
Tak, i papież właśnie też to robił. On nigdy nie mówił, róbcie sobie to, co wam się żywnie podoba. Nie? On zawsze mówił, stawiajcie sobie wymagania, wymagajcie od siebie właśnie
podążajcie
słowa.
Podążajcie za pragnieniami, za marzeniami.
Walczcie. O to też nawiążę do Gdańska, do Westerplatte, nie? Że każdy człowiek, może przede wszystkim i głównie młody, tak, ma takie swoje własne pole walki, które papież nazwał swoim własnym Westerplatte, które oni muszą to obronić. I myślę, że to były tak jasne sformułowania, tak proste, jakby trafiające w serce, że stąd te miliony młodzieży, która szła za Janem Pawłem II i wiedziała, że to jest ojciec. Że to nie jest tylko papież, że to jest rzeczywiście ojciec, który ich kocha i który chce dla nich dobra, tak jak Jezus. I on w ten sposób wskazywał na Jezusa. Postawcie w centrum Jezusa, który zna wasze pragnienia, który was kocha, który was nigdy nie odrzuci, który wam przebaczy. No to były niesamowite słowa, które Jan Paweł II
kiedy
kierował.
Kiedy rozmawia się z młodzieżą o Janie Pawle II, to główny wątek, jaki pamiętają, zwłaszcza ta młodzież, która go nie pamięta już jako żywego i obecnego wśród nas, to nawet największy ignorant, jeśli coś kojarzy z Janem Pawłem II, to kojarzy epizod właśnie z zamachem, czyli z tą kwestią i aspektem przebaczenia. I to jest dla nich szalenie wymowne właśnie, że poszedł do więzienia na rozmowę z zamachowcem, że od razu przebaczył. To było, nie wiem, chyba dla nich jest to o wiele większe przemówienie i autentyczność niż wszystkie inne dokumenty spisane.
Życie zakonne pośród codzienności.